Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Czy osoby niepełnosprawne, które chcą mieć potomstwo albo właśnie zostały rodzicami, mogą liczyć w naszym regionie na psychologiczno-psychiatryczne wsparcie? Nie ma ośrodków wyspecjalizowanych w takiej pomocy, mówi Aleksander Araszkiewicz, wojewódzki konsultant do spraw psychiatrii.
Nie ma takich ośrodków, które by wspierały rodziców niepełnosprawnych, bo tutaj rozumiemy, które rodzą dzieci, wychowują dzieci i stąd też mają przecież duże kłopoty. No nie są w stanie może w pełni wykorzystać tego, co dziecko powinno w tym okresie mieć. Łatwiej by było może nawet znaleźć się pod opieką psychologa, psychiatry, jak już takie dziecko przez jakiś czas jest, prawda, i stwarza duże kłopoty. To często jest odwrotna sytuacja, że mama, tata z tym dzieckiem idą do psychologa i psychiatry i przy okazji, jak gdyby, wtedy jest rozmowa na ten temat, jak prowadzić to dziecko.
Jak w takim razie poprawić jakość wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla niepełnosprawnych mam? Przydałyby się specjalne ośrodki. Połączenie szkoły rodzenia z miejscem, w którym byłaby mowa o wychowywaniu małych dzieci, dodaje profesor Araszkiewicz.
Ta osoba już jest w gorszej sytuacji. Dość, że czeka ją na przykład wyjątkowe wydarzenie, jakie jest poród, a jeśli to jest jeszcze osoba niepełnosprawna, to raz, że zmaga się ze swoim problemem niesprawności, no to też co będzie potem, prawda? Jak będzie przebiegał poród, to raz, a jak ja sobie poradzę? W związku z tym ja myślę, że szkoły rodzenia, bo jeśli mówimy o szkołach rodzenia, ale najczęściej mówimy o tych szkołach w odniesieniu do kobiet, które nie mają takich problemów. Natomiast rzeczywiście taki ośrodek wręcz swoistej szkoły rodzenia i wychowywania małych dzieci przez mamy niepełnosprawne byłby jakimś wyjątkowym wydarzeniem, ale niewątpliwie koniecznym.
Jak podkreśla profesor Araszkiewicz, już na oddziałach położniczych powinien być realizowany program edukacji rodziców.
To powinno być przede wszystkim już na samym początku taki program informowania edukacji na terenie oddziałów położniczych. To jest raz, ale z drugiej strony te oddziały położnicze muszą wiedzieć, dokąd kierować te osoby, czyli ta dalsza rzecz, albo może pierwsza, stworzenie w ogóle takich ośrodków. Proszę panią, tam pani pójdzie i tam z panią będą rozmawiali, pomogą, uzyska pani wsparcie w tym i w tym miejscu. Zdecydowanie trzeba by stworzyć taki ośrodek, gdzie jest wtedy możliwość rzeczywiście przyjścia, porozmawiania z rodzicami, bo to często może się zdarzyć tak, to co powiedziałem też, że w tej sytuacji nie wiadomo jak się zachowuje ten mężczyzna, prawda? Ojciec. Stąd też to nie jest tylko problem samej kobiety, matki tego dziecka, ale to jest problem również całej rodziny. W związku z tym taka forma powinna być, ale niech pani dzisiaj spojrzy, pani redaktor, no przecież nie ma czegoś takiego. No nie ma. Jeśli jest to poradnia psychologiczna, która najczęściej funkcjonuje w ramach poradni zdrowia psychicznego, no to tylko też jest na zasadzie sporadycznych. Ale gdyby widzieć to w takiej przestrzeni społecznej, czyli stworzenie miejsca, ośrodka, wręcz swoistego miejsca, gdzie można trenować pewne relacje, jak sobie z tym radzić, wspierając się wzajemnie. Ale to jest też ośrodek, gdzie można by prowadzić działania edukacyjne w szerokim rozumieniu, prawda, i przed i po porodzie. Ale ktoś musi to wziąć i ktoś to musi zrealizować. No trudno jest mi wskazać dzisiaj podmiot, który instytucjonalnie powinien się tym zajmować.
Dr Marek Osmański, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu, zwraca też uwagę na to, że pomoc specjalistów to jedno. Druga ważna kwestia to wsparcie społeczeństwa.
Oczywiście pojęcie wsparcia jest bardzo wieloznaczne i też ma wiele odcieni, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że te osoby wymagają znacznie więcej wsparcia niż rodzice, no tak sobie to powiedzmy pełnosprawni, żeby tymi kategoriami tutaj operować. Oczywiście zakres tego wsparcia zależy od rodzaju tej niepełnosprawności, ale myślę, że to wsparcie można podzielić na takie dwie kategorie też z punktu widzenia takiej osoby, która podejmuje się tego rodzicielstwa, czyli tego wsparcia instytucjonalnego związanego z różnego rodzaju instytucjami, też do tego specjalnie powołanymi, ale też organizacjami pozarządowymi, niekoniecznie związanymi zatem potem z tym oficjalnym aparatem państwowym, no i oczywiście wsparcia osób bliskich, czy tym nieformalnej sieci powiązań, która takimi osobami się zajmuje, czy troszczy. Tutaj też chyba by było warto powiedzieć, że taki fakt rodzicielstwa czy posiadania dzieci przez osoby niepełnosprawne wcale nie musi być też dla takich osób dodatkowym obciążeniem czy pewną taką rzeczą, która je jeszcze dodatkowo ogranicza. To znaczy tak myślę, że dla wielu z tych osób no jednak jest to dodatkowa motywacja czy dodatkowy taki moment, dzięki któremu one mogą te swoje czynności podejmować z większą energią, czy dzięki temu właśnie mogą te zadania swoje wykonywać, bo jeżeli powiedzmy ktoś cierpi na depresję, prawda, albo zmaga się z jakąś obniżoną motywacją, no to inaczej będzie to jego działanie, funkcjonowanie wyglądało wtedy, kiedy wie, że powinien zająć się dzieckiem, a inaczej kiedy jest sam, więc z pewnością też taki moment, czy taki element tutaj się pojawia. Jeżeli chodzi o wsparcie, to myślę też, że warto pamiętać właśnie o takiej formie wsparcia instytucjonalnego, które się pojawia coraz częściej, czyli o tak zwanym asystencie osób niepełnosprawnych. To zaczyna przybierać ostatnio takie właśnie formy, czy zaczyna być coraz bardziej popularne. No i taki asystent dosyć dobrze zna takiego swojego podopiecznego i w tych obszarach, w których właśnie taka osoba nie radzi sobie albo ma powiedzmy ograniczone pole możliwości, po prostu konkretnie pomaga czy udziela konkretnej pomocy, ale no też zwracając uwagę na to, żeby nie ucierpiała na tym ta samodzielność, czyli tam, gdzie powiedzmy ktoś może wykonać swoje obowiązki, to wykonuje. Czyli załóżmy, że powiedzmy ktoś jest niepełnosprawny ruchowo czy ma ograniczone motorykę, powiedzmy kończyn dolnych, ale już nie kończyn górnych, więc jeżeli tylko będzie miał produkty do przygotowania, no to poradzi sobie, czy właśnie będzie miał tak zorganizowane swoje zaplecze, czy to miejsce, gdzie przygotowuje te posiłki, żeby móc to robić. No tutaj oczywiście może być wiele różnych sytuacji już szczegółowych, wymagających omawiania, natomiast chyba to jest takie najważniejsze, tak, żeby pamiętać o tym, że świadomość takiego niebycia samemu z punktu widzenia samej psychiki takich osób jest bardzo ważna, jest bardzo, bardzo istotna.
Trzeba jednak pamiętać, by nie pomagać na siłę, a dostosować się do potrzeb konkretnej osoby.
Tutaj chodzi o utrzymanie równowagi, żeby utrzymać ten właściwy dystans, nie pozwalający na wkraczanie zbyt daleko, zbyt głęboko w życie osobiste, czy nawet intymne tej osoby, a z drugiej strony pozostawiając jej tą świadomość, czy to poczucie, że w razie sytuacji kryzysowych albo takich, gdzie rzeczywiście ona wymaga tego wsparcia, to wsparcie się odnajdzie, więc wymaga to niezwykłej delikatności i wrażliwości ze strony bliskich, a przede wszystkim też dobrej komunikacji z taką osobą, dlatego że to ona wie najlepiej, czego potrzebuje. W związku z tym, tak jak w każdym pomaganiu, raczej starajmy się wsłuchiwać w potrzeby tych osób, a nie narzucać im coś, co nam się wydaje słuszne czy właściwe. Miłość to nie jest dawanie tego, co chcemy dawać, tylko dawanie tego, czego inni od nas potrzebują.
W magazynie Na Zdrowie był to ostatni materiał poświęcony kampanii Rodzicielstwo bez barier. Więcej o tym projekcie będzie można usłyszeć już w maju w audycji Radiowy Klub Rodzica. Do usłyszenia, Monika Kaczyńska.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.